studio Dziki Zachód.
9
kilometrów.
Dzień dobry. 9 kilometrów, 9 tysięcy kilometrów od krakowskiego przedmieścia jest Wojciech Cejrowski w studio Dziki Zachód w samym sercu Arizony. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dzień dobry. O czym by pan chciał, gdyż jestem rozogniony już teraz? Dzisiaj debata wieczorem będzie, więc jeszcze o niej nie opowiem. Mogę opowiedzieć o przygotowaniach do debaty.
Poczekaj. Jutro wieczorem.
Jutro, przepraszam. Cieszę na tę debatę. Przedbiegi były wczoraj.
Jakie?
Już myślałem, że jest jutro. Ano Fox, czyli stacja, która prowadzi tę pierwszą debatę, normalnie one się dzielą rynkiem. Fox jest największy na amerykańskim rynku, to jest dziwactwo pewne, ale tutaj wciąż jeszcze wolny rynek decyduje. W dużej mierze, nie tylko. W związku z tym stacje typu CNN, TVN, ABC, NBC i te inne takie lewackie, gazety wyborcze, telewizyjne, one w sumie pochłaniają dużo mniejszy rynek niż jeden Fox. No ale dzielą się debatami i demokrata chce w przyjaznej stacji, żeby była prowadzona debata, a konserwatysta czy republikanin by chciał, żeby w swojej przyjaznej, w związku z tym debat zwykle było 3 i tam NBC, CBS, CNN albo 4 i Fox. A w tym roku spodziewamy się, że Biden nie uciągnie i wykona jakiś taki numer, że albo się w ogóle nie pojawi na pierwszej debacie. Trochę mało prawdopodobne, ale nadal mogą ten numer wykręcić. Gdyby w ostatniej chwili stwierdzili, że dziadek się sypie, a proszki mu nie pomogły, no to jeszcze w drodze do studia mogą stwierdzić, że mniejszym skandalem jest niepojawienie się i wykreowanie jakiegoś powodu. Obraziłem się ja z tym gościem pomarańczowym potworem, nie będę rozmawiał. To jest mniejszy koszt wtedy polityczny niż na żywo przed wieloma milionami ludzi taka wtopa, jakiej się spodziewamy. No a druga rzecz, może być wtopa już na antenie, na żywo i potem Bideny zdecydują, że już więcej debat nie chcemy nawet w przyjaznych stacjach telewizyjnych, więc trzeba by były przedbiegi. Fox już postawił swoje studio przy szpitalu. Akurat wybrali takie miejsce przy szpitalu, być może ze względu na Bidena, który padnie w trakcie. I były te przedbiegi, były pokazywane fragmenty poprzednich debat i to mnie tak rozogniło, bo to jest jak dobry mecz sportowy typu finał mundialu czy Super Bowla w Ameryce. Tym bardziej, że w tym roku nie było sportowych imprez, bo wiele stanów pozamykało możliwości rozgrywek, nawet przy pustych stadionach. I ludzie są spragnieni jakiegoś pojedynku, a to jest taki pojedynek potworów Godzilla kontra Hedora, bądź na amerykańskim rynku bardziej wrestling, albo jakieś wielkie turnieje bokserskie. I konferencja prasowa przed takim turniejem polega na tym, że oni siedzą, zachowując dystans społeczny, ci pięściarze. Bardzo długi stół, tak jak jeden książę z drugim królem siedzą, mikrofony mają, ale potrafią czasami tak się zaperzyć w czasie konferencji prasowej, że rzucają w siebie tymi mikrofonami albo krzesłem przez całą długość tego stołu. Ludzie na coś takiego czekają, bo dawno nie było imprez i rozrywek. I w związku z tym się rzeczywiście pomyliło dzisiaj z jutro, bo już czekam niecierpliwie.
Kontraktuję Wojciecha Cejrowskiego, jeśli się zgodzi, stawka zero oczywiście oprocentowana godnie na środę poranek, żeby na gorąco skomentował to, co zobaczy, bo o 20 czasu amerykańskiego jest debata.
Czasów amerykańskich
jest
mamy
kilka,
pięć,
wiem.
Trudno powiedzieć, o której 20 mówisz.
Bo ja mówię o Nowym Jorku chyba, 20 w Nowym Jorku, a może 23 w Nowym Jorku, ale o 20 w Nowym Jorku.
A to jest, cytruję z pamięci, w Cincinnati. Dobra, dogadamy się poza anteną. Czy to jest wykonalne, żebym miał o takiej późnej godzinie jeszcze był na nogach, ale może będę rozogniony, jeżeli coś się przydarzy.
A tutaj Biden rozłoży na łopatki Donalda Trumpa i Wojciech Cejrowski będzie całą noc płakał i te łzy będą ciekły po mikrofonie w Arizonie.
Nie, nie, wojownicy nie płaczą w takiej sytuacji, tylko podnoszą się z błota natychmiast i kombinują, jak wygrać wojnę pomimo przegranej bitwy. W związku z tym to nie będzie tak łatwo, że się rozpłacze i podda. Trump się nie rozpłacze i nie podda, co by nie było.
Ale mówię, że ty się rozpłaczesz, nie Trump się rozpłacze. Ty się rozpłaczesz z powodu tego, że Trump przegra, bo Joe Biden będzie w olimpijskiej formie i będzie zadawał ciosy, a tych ciosów może zadać tak dużo. Na przykład powie, kogo powołałeś do Sądu Najwyższego? No powiedz, Donaldzie, kogo?
I powie... I tu demokraci mają wielki problem. Nie rozpłaczę się, tylko się wścieknie Cejrowski, już nie o Trumpie mówmy, tylko się wścieknie, że coś nie poszło, przeanalizuje, co nie poszło i będziemy parli do zwycięstwa. To jest konflikt w tej chwili, to już przechodzimy teraz płynnym ruchem do stanowiska
sędziego Sądu Najwyższego.
Sędziego Sądu Najwyższego. Jeden z komentatorów sprowadził ten konflikt, redukując kolejne strony równania do właściwie jednej, jedynej kwestii, która dzieli. Wszystkie inne to są poboczne szumy albo dodatki jakieś, wszystkie inne sprawy, o których może być przy okazji mowa. To jest zawsze przy okazji. Natomiast tutaj konflikt jest wyłącznie o aborcję. 50 lat temu był wyrok sądu, z głowy zaokrąglam być może, 50 lat temu był konflikt w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych rozwiązany na rzecz aborcji. Aborcja stała się zjawiskiem powszechnym, morduje się całe masy niewinnych, a poczętych Amerykanów i nie ma na to zgody w Ameryce. Pomimo, że zapadł wyrok. To nie jest tak, że społeczeństwo się uspokoiło, przyjęło. W Polsce niestety jest coś takiego, że marsze dla życia i rodziny są zjawiskiem w jakimś sensie marginalnym albo marginalizowanym i nie podniecają większości narodu. Niestety. Natomiast w Ameryce pogląd na temat aborcji się zmienił w ciągu tych wielu lat, kiedy dokonywano morderstw i dokonuje się do dzisiaj. Amerykanie się więcej dowiedzieli. Nauka, czyli medycyna w tym przypadku poszła do przodu i ludzie na przykład na USG widzą własne dzieci, czego wcześniej nie oglądali. Widzą, że to jest żywy człowiek, a nie coś do wyskrobania. No i pogląd w tej sprawie się zmienił. Tamten wyrok był podejrzany i cały czas przy obsadzaniu stanowisk w Sądzie Najwyższym jest mowa o tym, że gdyby była szansa na to, to złożymy kolejne odwołanie do Sądu Najwyższego amerykańskiego, który stwierdzi, że tamten poprzedni wyrok Sądu Najwyższego był jednak niekonstytucyjny, niezgodny z konstytucją amerykańską. I teraz o co dawania? W Sądzie Najwyższym jest 9 sędziów. Niestety konstytucja amerykańska nie ustanowiła tej liczby. I w związku z tym demokraci kombinują, a jak zwiększymy liczbę sędziów w Sądzie Najwyższym, to za każdym razem będziemy mogli przegłosować własny wyrok. Bo w tych latach, kiedy będziemy mieli swojego prezydenta i swój senat, większość w senacie oraz prezydenta demokratycznego, możemy dopompować do Sądu Najwyższego następnych 8. I przeprowadzimy te nominacje sprawnie. Jakiś Obama numer 2 będzie podtykał lewaków, którzy są za aborcją. My będziemy w Senacie zatwierdzać te wnioski prezydenckie i już. I załatwimy sobie tę sprawę. Będziemy mieli większość w Sądzie Najwyższym. No niestety takie niebezpieczeństwo teoretyczne istnieje. To jest w zasadzie tradycja. Do tej pory była nienaruszalna, że tych sędziów jest 9. I teraz nawet lewacka, ta co zmarła niedawno, Ginsburg, mówiła, że to jest dobra liczba, bo ona jest mała. Stanowiska są dożywotnie, więc ci sędziowie pracują nie na ideologiczną grupę jakąś swoją, tylko już na własny rachunek. Chcą pozostawić po sobie jakiś ślad znaczący w historii Stanów Zjednoczonych. Czyta się na przykład głosy sprzeciwu tych sędziów. W momencie, kiedy odbyło się jakieś kontrowersyjne głosowanie i zwykłą większością głosów w Sądzie Najwyższym coś przeszło, są sędziowie, którzy piszą opinię prawniczą, dlaczego on się nie zgadza z tym wyrokiem. I to są studiowane na uniwersytetach bardzo ważne materiały. To są ślady, które po tych sędziach zostają. Ta zmarła sędzia Ginsberg zostawiła kilka takich śladów, kiedy tam nie zgadzała się z decyzjami swoich kolegów. No i to jest studiowane jako znaczący głos prawny. Tutaj jest, przepisy są precedensowe, więc to też się liczy, co poprzednicy napisali. Wszystkie poprzednie opinie prawne mają znaczenie. W Polsce nie bardzo. Bo w Polsce jest sztywny przepis i sędzia w lewo albo w prawo idzie, natomiast nie ma czegoś takiego, że uznaniowo podejmuje jakąś decyzję i ten precedens w pewnym sensie staje się wytyczną na następne lata dla kolejnych sędziów. Można się na precedens powołać. Tak działa prawo w Ameryce. No i teraz mamy taką sytuację, kiedy jeżeli przejdzie ta nowa nominacja zgłoszona przez Trumpa, przez Senat, a wysokie prawdopodobieństwo jest, że przejdzie, to będziemy mieli 6 sędziów konserwatywnych na 3 lewaków. Przy czym z tych konserwatywnych to trzeba pamiętać o tym, że oni mają stanowiska dożywotnie i pracują na własny rachunek, zgodnie z własnym sumieniem bardzo często postępują i tak zwani konserwatywni często głosują inaczej, niż byśmy się po nich spodziewali. On już nie ma dalszej ścieżki awansu. Został królem i nie ma wyższych stanowisk. Już teraz może tylko umrzeć w chwale albo we wstydzie. I bardzo często się zdarzało tak, że ci, których uważaliśmy za konserwatywnych, głosowali razem z lewakami, bo już od nikogo nie zależą. No ale statystycznie i propagandowo, gdyby przeszła ta nowa nominacja, to odpadł jeden bardzo lewacki, zły sędzia, pani Ginsberg. To postać z popkultury i popularna i w Ameryce flagi poopuszczane do połowy masztu, bo taka kolorowa postać, jej biżuterię i kostiumy oglądano i jej wypowiedzi były dowcipne, były celne i barwne, ale narobiła dużo złego. Pan Bóg ją zabrał i dał Trumpowi szansę posadzenia kogoś innego na jej miejsce i to będzie zgodnie z nominacją bardzo młoda jak na sędziego Sądu Najwyższego osoba, czyli jeszcze przez wiele lat popracuje, 30-40, i to wkurza demokratów, bo na wiele lat, jeżeli normalnie nikt jej nie otruje ani nie ma ukrytej choroby, no to ona ma szansę do śmierci swojej jeszcze bardzo wiele lat ferować wyroki. Jest katoliczką i to aktywną. Trudno się do niej przyczepić, bo matka 7 dzieci, własnych biologicznych 5, 2 adoptowana i to z Haiti, po tych tragediach, które były na Haiti, czyli sobie biała kobieta o niebieskich oczach wzięła 2 czarnych dzieci, żeby je uratować z tego Haiti. No więc bardzo trudno się do niej przyczepić, że kochanków miała, no nie miała. Widać przez lata, po dzieciach chociażby, że nie, że nie łajdaczyła się. Katoliczka i porządna. I potrafi obiad ugotować i 5 dzieci się zajmuje, a teraz to wszystkich wkurza. A jeszcze do tego zrobiła karierę profesorską, ładnie mówi, ładnie wygląda, więc to demokratów wkurza, że nie bardzo jest gdzie podłożyć lewar.
No i do tego jest jeszcze kobietą. W ogóle skandal za skandalem, dlatego niektóre agencje prasowe, czy niektóre nawet duże światowe media piszą w pierwszym zdaniu, że jest katoliczką, że to ma być tym punktem. Tak. No zobaczcie, katoliczka, coś niesamowitego. Katoliczka została w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych.
Tak, i kto jej to wytyka? Katolik Biden, katoliczka przewodnicząca niższej izby parlamentu amerykańskiego, Pelosia, też jest katoliczka, w kościele się pokazuje. To są katolicy miałcy, którzy powinni być ekskomunikowani już dawno, bo oboje są za aborcją, w związku z tym no, oni są katolikami tylko z nazwy. A jednocześnie wytykają katolicyzm kandydatce na prezydenta. To niebywałe, to oburzyło również środowiska żydowskie w Ameryce. Bo oni pamiętają lata 30., 40. i 50., gdy nominacja Żyda na sędziego była skandalem w Ameryce z powodu tego, że on z innej religii pochodzi. Mój ulubiony komik amerykański, Groucho Marx, bardzo bogaty wówczas facet, w tym zdarzeniu, które właśnie zaczynam opowiadać. Sława ogromna, już telewizja się zaczęła, wyszedł z kina niemego do kina dźwiękowego razem ze swoimi braćmi i zrobili coś nowego, czego wcześniej nie było z powodu braku dźwięku, czyli komedię na ekranie, a jednocześnie wygłupy slapstickowe. A potem przeszedł płynnie do telewizji. Groucho Marx mieszkał sobie w Kalifornii i chciał syna zapisać na basen do dobrego klubu przy dobrej szkole, gdzie bogaci ludzie zapisywali swoje dzieci. I odpowiedziano mu, że ponieważ jego dziecko jest Żydem, to oficjalnie mu tak nikt się nie wstydził tego w tamtych latach. To, że w związku z tym nie mogą go zapisać, bo się inni członkowie klubu na to nie zgadzają. No i Groucho Marx im wtedy odpisał, ale on jest tylko pół krwi Żydem po mnie. Czy mógłby w związku z tym wchodzić w do basenu od pasa? Tylko, do pasa. Takie były obyczaje w Ameryce kiedyś. I teraz środowisko żydowskie się też oburzyło na to i staje w obronie tej katoliczki. Mówi, jak? Myśmy już to przeżywali w Ameryce, że z powodów religijnych ktoś nie może zostać urzędnikiem państwowym. Przecież jest w konstytucji amerykańskiej zagwarantowane to, że religia nie może być ani państwowa, czyli państwo nie może przymuszać do żadnego wyznania, ani nie może być żadnym powodem oceny urzędnika przy przyjmowaniu go do roboty. I na te zapisy konstytucyjne powoływał się J.F. Kennedy. Teraz jest cytowane jego Kennedy'ego przemówienie, kiedy mu wytykano, jak to pierwszy katolicki prezydent amerykański będzie, to lata 60. z kolei, jakżeż to możliwe, i było wielkie oburzenie, że katolik, do tej pory byli tylko protestanci. I Kennedy, który jest bardzo przez demokratów ceniony, lubiany, pełno jest ulic, autostrad, lotnisk jego imienia w Nowym Jorku. Na przykład JFK, państwo lądują tam najczęściej, Polacy.
Lądowali.
Dlaczego? Ciągle jeszcze lądują. Przecież samoloty latają normalnie.
I lądują nawet normalnie? Tak?
No tak, na tydzień lecę do Polski, a potem za 3 tygodnie wracam do Ameryki. Wszystko lata normalnie, czeku. No, mówię o tym od dawna. Demokraci lubili tego Kennedy'ego i lubią i cenią, i on się powoływał na to, że co? Teraz chrzest, którego dokonano, kiedy byłem małym chłopcem, ma dyskwalifikować kogoś z objęcia urzędu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych, i on wtedy podał liczby. To znaczy, że wykluczamy, i tutaj podał liczbę, której nie pamiętam, mówię z głowy, 20 milionów Amerykanów z możliwości bycia prezydentem amerykańskim. No, zrobił się szum i przestali się czepiać jego katolicyzmu, a w tej chwili ta sprawa wróciła. Nie mają lewara żadnego na kandydata, którego prezydent Trump wysunął. Zrobił im kuku. W związku z tym walczą z jej katolicyzmem, bo do niczego innego nie mogą się przyczepić, to próbują do tego. Tak, to jest wojna o aborcję wyłącznie. I Kościół katolicki w Ameryce kojarzy się ludziom jako jedyny, który jeszcze w sprawie aborcji walczy od początku i ma to wpisane pośród dogmatów, bo już kościoły baptystyczne są podzielone. Jedne uznają, rób co chcesz, a drugie kościoły baptystyczne mówią, aborcja nie. W związku z tym w tych innych kościołach protestanckich trudniej jest wykazać, że jakiś jeden konkretny z nazwy jest przeciwnikiem aborcji. Natomiast przy katolickim można postawić taki punkt.
Jeszcze powszechny dostęp do broni, to też jest jedna z cech światopoglądu nowej pani sędziny, jeżeli oczywiście Senat ją zaakceptuje.
Nie, to nie jest część jej poglądów, tylko to jest druga poprawka do konstytucji amerykańskiej. Ona powiedziała, kocham Amerykę, kocham konstytucję amerykańską, to jest przepięknie napisany dokument, i w związku z tym stosuje prawo, ściśle. Tak jak zostało napisane. Od tego jest sędzia. Nie od tego, żeby kreować własną politykę i naginać przepisy, tylko by oceniać, czy coś jest zgodne bądź sprzeczne z danym przepisem. Tego oczekujemy od sędziego. Nie, żeby przynosił własne poglądy polityczne i je forsował za pomocą wyroków, czyli żeby pisał nowe prawo za pomocą wyroków. Tylko od sędziego oczekujemy, żeby oceniał, czy prawo jest zgodne z konstytucją, czy niezgodne z konstytucją, od sędziego Sądu Najwyższego. No więc to nie są jej poglądy prywatne na temat posiadania broni, tylko to jest wyraźna poprawka w Konstytucji. To jest część praw danych Amerykanom od Boga.
A czy znalazłeś
prawo
gdzieś...
obrony życia.
A czy gdzieś znalazłeś informację o tym, że popularniejsza jest broń i te sklepy z bronią, kiedy broń do tych sklepów jest dostarczana, natychmiast jest wykupywana? Czy to są informacje, które nie są informacjami? Czy takich informacji w ogóle nie ma?
No w momencie, kiedy Obama zaczyna mówić o tym, że chce ograniczyć drugą poprawkę do Konstytucji, to Amerykanie oburzeni i zaniepokojeni takimi faktami rzucają się do sklepów, żeby zawczasu wykupić zapasy broni.
Ale teraz Obama dostał
Obama dostał kilka nagród za to, że był najlepszym sprzedawcą broni w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili to zjawisko nadal trwa. Jeżeli jakiś gubernator bądź jakiś prezydent miasta, mer, czy jak to nazwać, nagle mówi, że chce wydzielić strefę wolną od broni na swoim terenie, albo że chce rejestrować ludzi, którzy sobie pukawki kupują, no to w takim miejscu punktowo następuje rzut do sklepów i wykupywanie. W momencie, jak się ogłasza kwarantannę i w ramach listy przedsiębiorstw, które mogą być otwarte, jest napisane, kasyna mogą być otwarte, kliniki aborcyjne mogą być otwarte, ale kościoły, sklepy z bronią i bary mają być zamknięte. No to zanim wejdzie w życie taki przepis, ludzie rzucają się do sklepów z bronią i prosto z ciężarówki kupują całymi skrzynkami.
A my rzućmy się do sklepu z muzyką.
Rzućmy się. Przyniosłem takie, co mi się przypomniały z dawnych lat, jak zaczynałem pracę w radiu, różne piosenki. I pierwszy będzie John Gurka, jakiś Polak z pochodzenia dawno temu, który śpiewał pięknie.
Studio Dziki Zachód.
Był Górka, to teraz mamy z Górki Wojciech Cejrowski. Daleko, daleko gdzieś w Arizonie. Powiedz... A jednocześnie bardzo blisko i wraca do Warszawy, dlatego że się boi, co się zdarzy w Stanach Zjednoczonych, jak wygra Joe Biden, więc woli obserwować wybory amerykańskie tu z Warszawy, a nie...
Nie. Przyjeżdżam na krótko zrobić targi książki w Krakowie. Może obejrzeć wasze studio na żywo po długiej przerwie i to nowe. Kilka spraw do nagrania i rozmów i tak dalej, więc muszę na żywo się pojawić. Natomiast przed wyborami amerykańskimi wracam tutaj, bym sobie takiej nie opuścił szansy w życiu, żeby zobaczyć te najważniejsze w historii Stanów Zjednoczonych wybory prezydenckie, żeby to oglądać przez telewizor z Polski, no bez sensu. Będę tu z sąsiadami, rozpalimy wielkie ogniska, wynajmujemy wielki ekran i będziemy kibicować. Flagi Trumpa powbijane, nawet w Kalifornii. Dostałem takie listy od różnych ludzi, którzy mają znajomych w Kalifornii. Kolega mój, który jest Polakiem i na Nowej Zelandii teraz mieszka, on się też pasjonuje tymi sprawami i pozbierał różne informacje, że nigdzie w Kalifornii nie widać znaków Bidena, że to jest obciach. Wystawić sobie znak na podwórku, że Biden 2020. W Kalifornii najbardziej lewacki stan, jaki se można wyobrazić. To jest obciach coś takiego postawić. Natomiast tak jak w 2016 można było po mordzie dostać za flagę Trumpa czy znak Trumpa wystawiony w ogródku, tak teraz ludzie wbijają je w swoje trawniki z takim przeświadczeniem, jak chcesz mi dać w mordę, to podejść. To podejdź, to tylko spróbuj podejść. I bardzo wiele znaków Trumpa porozkładanych na wioskach Arizony, Nowego Meksyku czy Teksasu też tego jest pełno. Żadnych Bidenów nie widać ani na skrzyżowaniach dróg. Natomiast są punktowo lewackie miasta. Do Arizony się wielu z Kalifornii sprowadza na emeryturę i tam do indiańskie tereny, łatwo tutaj było zioło palić, w związku z tym są takie enklawy niezorientowanych w świecie lewaków. I tam jakby pojechać, to pewnie się jakiegoś pojedynczego Bidena znajdzie, ale to jest obciach. To jest obciach. W Houston, w Teksasie, duża populacja murzyńska na południu, też trochę tego pewnie jest. Dawno nie byłem, czasami tamtędy latam do Polski. Natomiast Dallas z kolei to jest miasto ropy naftowej, gdzie jest po jednej stronie większość białych, po drugiej czarnych, więc jak się przez takie miasta jedzie, to człowiek widzi wyraźne rozgraniczenie, kto na kogo głosuje. Natomiast generalnie mało znaków Bidena gdziekolwiek. Z tych doniesień, które mam, wynika tak właśnie.
A głosowanie korespondencyjne zostało w końcu uchwalone, czy też go nie będzie?
To Stany Zjednoczone to nie jest ani Unia Europejska, gdzie coś się uchwala w Brukseli i wszyscy mają zastosować. Ani to nie jest Polska, gdzie coś się uchwala w Warszawie, bo jesteśmy małym krajem, jesteśmy i na całym naszym terenie to obowiązuje. Stany Zjednoczone to jest zbiorowisko państw wolnych, które zdecydowały się w kilku sprawach zrobić zjednoczenie, stowarzyszenie. I w związku z tym korespondencyjne głosowanie wygląda różnie, zależnie od stanu. W Stanach Zjednoczonych rządzą najbardziej gubernatorzy. Prezydent rządzi dużo mniej. To często o tym mówię. Ludzie mają takie podejście, czemu Trump czegoś nie zrobi tam w Portland, gdzie miasto całe płonie. No bo to jest robota gubernatora i Trumpowi nawet nie wolno. Bo nie na to się umawialiśmy. W stanie Oregon, w stanie Minnesota, w stanie Floryda, nie na to się umawialiśmy, żeby nam z Waszyngtonu przyjeżdżał prezydent zarządzać. Od tego my sobie wybieramy swojego gubernatora. I przepisy podatkowe, aborcyjne, dotyczące kary śmierci, większość przepisów, z którymi styka się na co dzień obywatel amerykański, to są przepisy stanowe i one w każdym stanie trochę inne. I głosowanie pocztowe w związku z tym w jednych stanach zostało uchwalone gorsze, a w innych lepsze. No, Trump jest zwolennikiem tego, co i ja, że jeżeli obywatel wystąpi o to do stosownego urzędu listem, mailem, czymkolwiek, SMS-em, ale wystąpi jakaś konkretna osoba, która podaje swój adres do wysyłki pakietu do głosowania, bo mówi: jestem Trump, mieszkam w Nowym Jorku, w Złotym Wieżowcu, ale będę w tym czasie na Florydzie, w moim pałacu Mar-a-Lago. Tak w latach poprzednich robił Trump, wiele razy. Proszę mi wysłać pakiet do głosowania pod inny adres. Ten mój nowojorski pakiet proszę mi na Florydę wysłać. I on wtedy głosuje na życzenie, dostając swoją kopertę. Natomiast w wielu stanach zastosowano taki lewar do tworzenia oszustw wyborczych. Wysłano na przykład w Kalifornii miliony kopert osobom, które w ogóle o to nie prosiły. A tak na wszelki wypadek, jakby nie mogła, bo noga go zaboli rano w dniu wyborów, nie będzie mógł do lokalu dokuśtykać, albo będziemy musieli zamknąć dostęp do lokalu z powodu COVID-u, to tak na wszelki wypadek wysyłamy mnóstwo kopert. I teraz, ile czasu będziemy liczyli te koperty? W jaki sposób będziemy weryfikowali? W wielu miejscach nie ma wymogu podpisu. Czyli mogę się podpisać dowolnie, oni nie będą weryfikowali tego podpisu. W związku z tym nie będziemy wiedzieli, czy to jest oddany głos przez tę osobę, która dostała kopertę, czy przez sąsiada, który mu wyciągnął ze skrzynki albo znalazł, bo spadło z balkonu. No i Trump wskazuje na tego rodzaju oszustwa wyborcze. Już część tych pocztowych się odbywa, wyborów w tej chwili. Koperty są wysyłane, znaleziono koperty w błocie, w rowie, z oddanymi głosami na Trumpa. Jakoś dziwnie tak się stało, że te kilka skrzynek głosów, które znaleźli, to zawsze na Trumpa. Znaleziono głosy przez weteranów oddane na Trumpa. Wyrzucone do śmietnika. Takich przypadków jest coraz więcej i tutaj jest też taki kłopot z tym Sądem Najwyższym. Trump się pośpieszył dlatego, że ma prawo nominować teraz, popycha Senat, żeby szybko zatwierdzono tego nowego sędziego, bo może się okazać, że najbliższe wybory amerykańskie będą rozstrzygane przez sąd, który będzie musiał zdecydować, co robimy w sytuacji, gdy wysłano podwójne karty wyborcze w danym stanie. W jaki sposób mamy, jaką procedurą mamy stwierdzić, czy ktoś nie oddał podwójnego głosu? Jeżeli 20 tysięcy kart do głosowania wysłano podwójnie, a różnica w danym okręgu to jest 700 głosów, no to kandydat, który przegra, będzie kwestionował wynik wyborów, mówiąc: a zaraz, 700, a to może było na moją korzyść w tych podwójnych wysłaniach.
No dobrze, ale czy z tego, co mówisz, nie wynika, że tak czy owak te wybory będą zakwestionowane?
mogą być zakwestionowane i jeżeli Biden przegra, to ma sztab już w tej chwili wynajętych prawników na pensjach, którzy chcą kwestionować wszystko, co się tylko da i wtedy może się ciągnąć w nieskończoność albo Sąd Najwyższy może zdecydować, tak jak nasz sąd w przypadku Kwaśniewskiego, który nakłamał w podaniu wyborczym, że ma wyższe wykształcenie. Sąd Najwyższy w Polsce zdecydował, no tak, ale to bez znaczenia.
5-4.
Tak, no może tak samo być. 5-4 w sądzie amerykańskim najwyższym, bo w którymś momencie musimy przerwać procedurę, która i tak nie prowadzi nas do żadnych wniosków. No możemy dojść do następującej konkluzji, po zapoznaniu się ze sprawą, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie oddano głosów podwójnych. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy oddano głosy prawdziwe czy fałszywe w związku z tym, że nie było weryfikacji podpisu. Możemy dojść, jako państwo, sąd może dojść do takiego wniosku, nie jesteśmy w stanie stwierdzić w związku z tym, na przykład, anulujemy wszystkie głosy pocztowe, bo jest tyle świadectw o tym, że tam były nieprawidłowości, że nie mamy wyjścia i musimy zignorować część głosów Amerykanów, nawet te prawidłowo oddane pocztą, bo inaczej nigdy nie dojdziemy do wyniku wyborów. I co wtedy? No i wtedy Sąd Najwyższy na przykład zdecyduje, dobra, tylko z lokali wyborczych to, co było zagłosowane, bierzemy pod uwagę. Przeróżne są scenariusze możliwe, nie wiemy. Być może Biden się podda. Bo jeżeli Biden...
Ale Biden się podda, a czy ulica się podda? No bo przecież widzieliśmy rozruchy, widzieliśmy gotowość do tego, żeby takie rozruchy robić w całych Stanach Zjednoczonych.
Tak. Ale dlatego ja byłem przeciwnikiem głosowania pocztowego, kiedy ono raczkowało w Polsce wiele miesięcy temu, kiedy polski rząd próbował to samo zrobić i mówi, poczta sobie da radę i tak dalej. Ja już słyszałem te wszystkie rozmowy na temat amerykańskich możliwości w tym zakresie i dlatego byłem wrogiem. To jest tak nowy, nieczytelny, nieprzećwiczony, niesprawny system, że lepiej go nie stosować przez ostrożność. Nawet za cenę tego, że mniejsza liczba osób będzie mogła skorzystać z prawa wyborczego, bo wiele milionów Polaków się przestraszy z powodu COVID-u i nie pójdzie do lokalu wyborczego. Nawet za tę cenę byłem przeciwnikiem rozwiązań pocztowych, bo one są kompletnie nieodporne na oszustwa. I na błędy. Nie tylko na oszustwa świadome, że wyjmę komuś kopertę i ja zagłosuję za niego, bo wiem, że mój sąsiad na Trumpa, to ja zrobię na Bidena mu głosik, psikusa mu zrobię, a sąsiad niech se potem pisze do urzędu, nie doszła moja tutaj koperta, gdzie ona jest. No, część osób będzie stosowało oszustwa, natomiast część błędów będzie niezawinionych. Ale ponieważ ten system jest nieodporny na błędy, to nie należy z niego korzystać. No bo on jest niebezpieczny dla demokracji. Co będzie, czy ulica wyjdzie na ulicę? No spodziewamy się, że jakaś ulica wyjdzie. Ale są przepisy o tym, kiedy prezydent może Gwardię Narodową wyprowadzić i kiedy tylko ogłosił prezydent Trump, że na zaproszenie gubernatora X wysyła Gwardię Narodową, to natychmiast się skończyło. Kiedy tylko prezydent Trump ogłosił, że za niszczenie pomników federalnych będą kary wieloletniego więzienia. Skończyło się jak ręką odjął niszczenie pomników. W związku z tym no, są takie metody na uciszenie tego buntu, tych ludzi, którzy mogliby wyjść na ulicę. Poza tym demokraci moim zdaniem przefajnowali, bo wyprowadzili ludzi na ulicę już 3 miesiące temu. I nawet jak jesteś bardzo zaangażowanym aktywistą, to ile można? Tych aktywistów też jest niewielu, oni przejeżdżają, tak jak w Polsce tęczowi, przejeżdżają autobusami z miasta do miasta, żeby zasilić kolejną manifestację swoimi umiejętnościami. No ale żeby podniecić tłum, to ten tłum nie może być zmęczony. Już spaliliśmy miasto, rozbiliśmy sklepy, już wyniosłem sobie futro i telewizor 200 tysięcy cali szeroki i mam go w domu, a nawet wyniosłem 2, bo żona też wyniosła trochę mniejszy. To może dzisiaj posiedzę i wypiję piwo, a nie będę szedł na kolejną manifestację, gdzie mogę dostać też popysku przy okazji od policji.
To zanim wypijemy kolejne piwo, posłuchajmy piosenki.
Tak, i wszystkie są z 92 roku, przeboje wielkie, kiedy zaczynałem pracę w radiu i puszczałem takie właśnie jak ta.
Studio Dziki Zachód.
A w Ameryce można ubezpieczyć wszystko. Artysta, który śpiewał na koniec poprzedniego segmentu, miał ubezpieczoną plerezę swoją, włosy na $1 000 000, czy ile tam, bo były znakiem rozpoznawczym. Od tej piosenki, którą graliśmy, karierę rozpoczął swoją i miał plerezę i ją ubezpieczył. I był jeszcze drugi artysta country, Dwight Yoakam, który też ubezpieczył swój brak plerezy. Otóż on miał bardzo rzadkie włosy, zawsze występował w kapeluszu i był ubezpieczony w taki sposób, że gdyby kiedyś z jakiegokolwiek powodu nie mógł wystąpić w kapeluszu, to nie musi. No, gdyby wiatr był zbyt silny i nie dałoby rady w żaden sposób utrzymać kapelusza na głowie, to mógł stadion odwołać wtedy i ubezpieczalnia płaciła, bo tam pod spodem był łysy, co się potem okazało, znaczy łysy miał tam 3 włosy na krzyż. Gdy w filmach występował jako Schwarz charakter, taki wyłysiały obślun, to wtedy już zdejmował ten kapelusz i było widać, że jest brzydki.
Nie miał ubezpieczony kapelusz.
Miał ubezpieczony kapelusz od zdarzeń losowych takich, że jeżeli nie da się wystąpić, albo gdyby mi zwiało i moja kariera nagle się kończy, albo ma zastój, to ja dostaję kolosalną sumę za to, że kapelusz mi porwało.